Nawrocki późnym popołudniem to już może być chyba na lotnisku, bo wylatuje do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w kongresie CPAC, organizowanym przez republikanów i inne środowiska konserwatywne. To jest taka, no, poważna impreza ruchu MAGA Donalda Trumpa, chociaż Trumpa nie będzie. To co zdąży podpisać?
Właśnie, prezydent planów nie zmienia, wylatuje do Stanów, chociaż były też nawoływania ze strony koalicji rządzącej, żeby został i ustawę podpisał, ale Paweł Szrot, poseł PiSu, który kiedyś pracował w kancelarii prezydenta u Andrzeja Dudy, w rozmowie z TOK FM mówi, że ustawa nie musi czekać na powrót prezydenta do Polski, bo ustawy mogą być podpisywane nawet na pokładzie samolotu.
Podpisywanie ustaw w dowolnym miejscu na świecie tak naprawdę. To była zupełnie standardowa procedura. Prezydent, będąc na przeciwnym końcu kuli ziemskiej, podpisywał ważne ustawy.
A ja przypomnę, że ta ustawa, no oczywiście to ulga dla kierowców, ale poważny koszt dla budżetu państwa. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że obniżka VAT na paliwa to 900 milionów złotych w ujęciu miesięcznym, a obniżka akcyzy będzie kosztować budżet państwa 700 milionów złotych miesięcznie.
No, z punktu widzenia budżetu to kosztowne, ale przegranie wyborów też może być bardzo kosztowne, chociaż to nie powinno być główne kryterium. Maciej Kluczka.
Dzięki.
Bardzo ci dziękuję. No to o konsekwencjach teraz kolejnych tych decyzji. Najpierw możliwy spadek inflacji, a potem niewykluczony wzrost. Tak o efektach rządowej interwencji na rynku paliw w magazynie EKG mówił Piotr Kalisz, główny ekonomista banku City Handlowy. Rząd, przypomnę, proponuje obniżkę VAT-u z 23 do 8%, redukcję akcyzy oraz maksymalną cenę detaliczną. O tym, jak te ruchy odbiją się na ogólnym wzroście cen, tłumaczył w rozmowie z Rafałem Hirszem właśnie Piotr Kalisz.
Myślę, że też można powiedzieć, że się przyzwyczailiśmy do tego. Znaczy widzieliśmy już tyle tych iteracji tarcz inflacyjnych, możemy sobie zmieniać numer tylko z przodu, więc to, że w przypadku tego typu szoku podobne działania się pojawiają, to już nikogo nie dziwi.
Mamy kolejną, to się nie nazywa tarcza, teraz to się nazywa CPN i te ceny mają pójść w dół o jakieś tam złoty 20. To rzeczywiście będzie jakaś istotna różnica?
Ekonomiści lubią patrzeć na inflację, więc dla inflacji to będzie różnica. W tym sensie, że...
A wiadomo jak duża?
Około 0,8 punkta procentowego odejmuje z inflacji, czyli zdecydowaną większość wzrostów cen, które nastąpiły, wymazujemy tą decyzją w tym momencie. Natomiast
Czyli inflacja była na poziomie 2,1 w lutym, w marcu rośnie, bo marzec już za nami, tak? A od kwietnia znowu spadnie?
Od kwietnia prawdopodobnie spadnie, natomiast to, co jest ważne i trochę nam to umyka, to nie jest tak, że ceny zostały zamrożone, one zostaną na tym poziomie wiecznie. One są połączone z cenami hurtowymi, czyli jeżeli baryłka ropy będzie drożała, to po tym spadku w kwietniu, w kolejnych miesiącach możemy mieć wzrost inflacji.
Cała rozmowa oczywiście w podcastach, w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl w zakładce EKG. Z rządowej decyzji o obniżkach cen paliw cieszą się, co zrozumiałe, kierowcy. Ceny zbyt mocno dawały po kieszeni, mówią klienci jednej ze stacji benzynowych w Warszawie.
Każdy podatek, który jest niższy, jest lepszy niż ten, który jest wyższy. Proste.
Ja rzadko tankuję, ale być może będzie lepiej.
Ceny są tak wysokie, że trzeba było jakiejś interwencji. Tylko pytanie, czy to coś pomoże, bo jeżeli będzie dalej w zatoce to, co jest, może się okazać, że niewiele to da, w sensie, że ta cena dalej będzie rosła.
No ale jeżeli te działania chociaż na jakiś czas ulżą kieszeni, no to bardzo dobrze.
Interwencje na rynku paliw zapowiadają też inne kraje Unii Europejskiej. Słowacja od początku tygodnia działa po swojemu. Cena diesla dla kierowców z zagranicy przekroczyła właśnie 2 euro. Słowacy płacą około 20 eurocentów mniej. Ten temat nie Słowacji, ale obniżanych cen paliw w Polsce i sposobów, w jaki to się dzieje, wróci w TOK 360. Donald Trump dał Irańczykom dodatkowych 10 dni na otworzenie ciśniny Ormus. Jeżeli Teheran tego nie zrobi, zniszczy irańskie elektrownie, grozi prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump deklaruje, że rozmawia z Irańczykami, ale równocześnie zwiększa na nich presję. Wall Street Journal donosi, że Waszyngton rozważa wysłanie na Bliski Wschód dodatkowych 10 tysięcy żołnierzy. Tomasz Orchowski.
Podobno Irańczycy prosili o 7, a Trump wspaniałomyślnie dał im 10 dni na porozumienie. Tyle, że takie terminy dla prezydenta Stanów Zjednoczonych niewiele znaczą. Z poprzedniego się nie wywiązał, zaatakował Iran przed jego upływem. Teraz twierdzi, że rozmowy idą bardzo dobrze. Oni są świetnymi negocjatorami, kiepskimi wojownikami, ale świetnymi negocjatorami i błagają o porozumienie. Nie wiem, czy będziemy mogli, czy będziemy tego chcieli. Powinni to zrobić 4 tygodnie temu, 2 lata temu albo w czasie mojej pierwszej kadencji. Amerykanie i Irańczycy nie rozmawiają bezpośrednio. negocjacje są prowadzone przez pośredników, Teheran odrzucił jako niesprawiedliwy 15-punktowy plan przedstawiony przez Waszyngton, który domaga się między innymi całkowitego zamknięcia irańskiego programu nuklearnego. Szef niemieckiej dyplomacji przekazał, że przedstawiciele USA i Iranu planują się wkrótce spotkać w Pakistanie. Były ambasador tego kraju w Iranie, Asif Durrani. Pakistan odegrał neutralną rolę, dlatego został zaakceptowany zarówno przez Iran, jak i USA. My nie mamy amerykańskich baz. Zachowaliśmy neutralne stanowisko, chociaż potępiliśmy atak na Iran ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony więc Trump wydaje się szykować do rozmów, ale możliwe jest też, że to tylko zasłona dymna i tak naprawdę zamierza zintensyfikować uderzenia na Iran, bo amerykańskie media donoszą o tysiącach żołnierzy szykowanych do wysłania na Bliski Wschód. W tryb wojenny wchodzi też przemysł obronny za oceanem, który zwiększa produkcję między innymi amunicji. Trump jest nieprzewidywalny, potrafi zmienić zdanie o 180 stopni, bo przecież mówił po pierwsze Ameryka, a teraz zaatakował Iran, wcześniej porwał dyktatora Wenezueli. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
Wojna na Bliskim Wschodzie to główny temat dzisiejszego spotkania we Francji ministrów spraw zagranicznych państw G7. A teraz szpital w Lesku. Znowu szpital w Lesku, bo w tej powiatowej placówce jak w soczewce skupiają się problemy polskiej ochrony zdrowia. Najpierw, wbrew temu co opowiadał premier, zamknięta została tam ostatnia porodówka w Bieszczadach. Teraz okazuje się, że szpital to nie w długach, a sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna, mówi dyrektor leskiego szpitala Mirosław Leśniewski.
Suma zobowiązań szpitala w tej chwili wynosi 162 miliony. Te pierwsze trzy cyfry są już porażające.
W szpitalu pieniędzy brakuje nawet na pensję. W zeszłym miesiącu pracownicy dostali 75% wypłaty.
W tym miesiącu, jeżeli nic się nie podzieje, to nawet na połowę poborów nie będę miał pieniędzy.
Powiat leski apeluje o pomoc rządu, bo takich placówek, jak przekonuje starosta Wojciech Stelmas, są dziesiątki.
Bo to przecież nie tylko szpital leski. Wiele szpitalów w Polsce naprawdę będzie w podobnej sytuacji, gdzie wiemy, że na ten rok kontrakty są pomniejszone w stosunku do roku poprzedniego. W konsekwencji inne szpitale znajdą się w tym samym miejscu, gdzie jesteśmy.
I zapowiada starosta Wojciech Stelmach, że bez zmian w systemie szpitalowi grozi nie tylko zamknięcie porodówki, co już się wydarzyło, ale całkowite zamknięcie nawet jeszcze w tym roku. Rok mija właśnie od wprowadzenia przepisów tymczasowo ograniczających prawo do ochrony międzynarodowej dla osób przekraczających granice z Białorusią. Rząd uznał je za konieczność, bo wymaga tego bezpieczeństwo państwa. Argumentem za ograniczeniem prawa do azylu miało być też przeciwdziałanie destabilizacji. Zniesienie prawa do azylu może być uznane za łamanie prawa. Przypominała w rozmowie z Jackiem Żakowskim w poranku TOK FM była zastępczyni rzecznika praw obywatelskich dr Hanna Machińska.
Sąd w Olsztynie niedawno stwierdził, że tutaj mamy do czynienia z naruszeniem prawa międzynarodowego. I tu muszę powiedzieć, że byłam zdumiona wywiadem pana ministra Duszczyka, który powiedział, że państwo jest zagrożone ryzykiem naruszenia spójności terytorialnej.
No, tak jakby ci uchodźcy mieli założyć jakąś enklawę.
Nie wiem, to w ogóle jest nie... Ale gorzej, ustawa o zawieszeniu prawa do ochrony międzynarodowej dokonuje interpretacji prawa międzynarodowego, cytuję. Państwo ma prawo dokonywać interpretacji przepisów prawa międzynarodowego. Ja chciałabym powiedzieć, że państwo nie ma takiego prawa i chciałabym powiedzieć, że na przykład prawo Unii Europejskiej, bo wymieniona jest Karta Praw Podstawowych, to nie jest kompetencja państwa, to nie państwo. Do tego powołany jest Trybunał Sprawiedliwości Unii.
Cała rozmowa w podcastach. Według aktywistów z grupy Granica w ciągu roku zgłosiło się do nich ponad 3000 osób, które przeszły do Polski z Białorusi. Nikt dokładnie nie wie, ilu jest takich ludzi, mówił w poranku TOK FM aktor Mateusz Janicki z grupy Granica.
Ta szarość tej przestrzeni, w której my się poruszamy, jest użyteczna, używana przez polityków właśnie w taki sposób, żeby móc było albo właśnie pokazać statystykę, która mówi, że działa to prawo, albo pokazać, że jednak to zagrożenie istnieje. Właściwie trudno nam powiedzieć od początku trwania tej sytuacji na granicy, od tego, co zrobił PiS. No właściwie trudno nam te dane, są te dane WAM-u, które są jedynymi danymi, o których wiemy, że są...
WAM-u, czyli?
We Are Monitoring, jednej z organizacji współtworzącej grupę Granica, która zbiera te wszystkie dane. I to są jedyne dane, które wiemy, na jakiej podstawie one są zbierane. Tak naprawdę de facto polskie państwo nie wie do końca, jaka jest skala.
Straż Graniczna w ubiegłym roku odnotowała ponad 14,5 tysiąca zawróceń migrantów z granicy do Białorusi. A tymczasem Sąd Apelacyjny w Gdańsku otrzymał wyrok w sprawie zadośćuczynienia dla aktywisty Grupy Granica. Mężczyzna został zatrzymany w 2021 w pobliżu granicy z Białorusią przez uzbrojonych żołnierzy. W ubiegłym roku sąd w Toruniu uznał, że było to zatrzymanie niesłuszne i zasądził 6 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Paweł Radzewicz.
Celem funkcjonowania wojska nie są działania natury policyjnej podejmowane w warunkach pokoju wobec ludności cywilnej, mówił sędzia Leszek Mering, a taki właśnie charakter miało zatrzymanie aktywisty.
Finalnie była to dynamiczna akcja zamaskowanych żołnierzy, uzbrojonych w broń palną, w środku nocy, w nieoświetlonym miejscu, podjęta w wyniku podejrzenia brania przez wnioskodawcę udziału w nielegalnym procederze.
Zajście miało cechy zatrzymania procesowego, do którego podstaw nie było.
Trudno przyjąć, że tego rodzaju przebieg miał stanowić zwykłą kontrolę z zakresu ruchu drogowego, czy też miało stanowić wstęp do legitymowania.
Dlatego zdaniem sądu aktywiście należy się zadośćuczynienie. Wyrok jest prawomocny. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
Albania w kiepskim stylu, ale pokonana z głowy. Teraz czas na finałowe starcie. Szwecja w Sztokholmie będzie rywalem naszych piłkarzy we wtorkowym meczu, którego stawką będzie awans na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
Szwecja to m.in. Viktor Lindelof z Aston Villa, Daniel Svensson z Borussii Dortmund, Antony Elanga z Newcastle, no ale przede wszystkim Viktor Gyökeres z Arsenalu, który z Ukrainą ustrzelił hat-tricka i to głównie dzięki niemu. Szwedzi w Walencji pokonali Ukraińców 3-1. Teraz oczywiście grać będą z Polską przed własną publicznością, ale nasz pomocnik Jakub Kamiński uważa, że ze Szwedami gra nam się dobrze.
Myślę, że ze Szwecją lubimy grać, no musimy być tutaj też pewni siebie, wiadomo, z szacunkiem dla rywala, ale my jedziemy tam wygrać i spełniać marzenia, pisać historię, więc na pewno teraz dobra regeneracja i przygotowujemy się na Szwecję.
Innego zdania jest były reprezentant Polski Piotr Czachowski, który sam pamięta porażki ze Szwecją w przeszłości.
Nie zagra Ishak, jeżeli chodzi o ofensywę, a więc taki kluczowy zawodnik, ale to jest jednak Szwecja i wiadomo, że ściany gospodarzom zawsze będą pomagały.
Mecz na stadionie Rosunda w Sztokholmie we wtorek o godzinie 20:45. Wygrany jedzie na mundial. Przemysław Pozowski, TOK FM.
A Przemek dołączy do mnie w TOK 360. Zamienimy jeszcze dwa słowa o wczorajszym meczu Polska-Albania i tym wtorkowym. Szwecja-Polska, ale przede wszystkim skupimy się na decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który uznał, że transpłciowe sportsmenki nie mogą wystartować w kobiecych konkurencjach na igrzyskach w Los Angeles i każdych kolejnych. Obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Teatru to jest święto ustanowione na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu 27 marca 1957 roku. Autorem tegorocznego światowego orędzia jest amerykański aktor i twórca teatralny William Dafoe. Jego fragment czyta aktorka Barbara Liberek.
Jako aktor i twórca teatralny jestem głęboko przekonany o sile teatru. W świecie pełnym podziałów, kontroli i przemocy, my, ludzie teatru, nie możemy pozwolić, aby postrzegany był on jako przedsięwzięcie czysto komercyjne, które ma przede wszystkim dostarczyć rozrywki, albo jako przestarzała instytucja kultywująca tradycje. Musimy dbać o to, aby teatr nadal łączył ludzi, społeczności i kultury oraz, co najważniejsze, stawiał pytanie o to, dokąd zmierzamy. Wielki teatr kwestionuje schematy myślowe i pobudza nas, byśmy wyobrażali sobie to, do czego dążymy. Jesteśmy istotami społecznymi. W naszej naturze leży nawiązywanie kontaktu ze światem. Każdy z naszych zmysłów to drzwi umożliwiające spotkanie. A dzięki takim spotkaniom potrafimy lepiej zrozumieć, kim jesteśmy. Przez opowiadanie historii, estetykę, język, ruch i scenografię, teatr jako forma totalna może pokazać nam świat, jaki był kiedyś, jaki jest obecnie i jaki może stać się w przyszłości.
12:16. To jest TOK 360. O 12:20 informacje TOK FM, a po nich o ekspresie legislacyjnym, jaki odjechał ze stacji Sejm w kierunku Senatu.
Reklama.
Już dziś filety z piersi polskiego kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Z kuponem Lidl Plus 39% taniej. 14,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Wszystkie słodycze Kinder, dwa opakowania plus jedno za grosz. Pomarańcze deserowe Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 57% taniej. 2,99 za kilogram.
Lidl, to się opłaca.
Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
W tym tygodniu
tygodniu w Kiku. O wiele więcej wiosny. Kup bluzki w kolorze różowym, białym lub w kwiatowy wzór. Już od 35 zł. I pasujące do nich dżinsy damskie od 45 zł. Przyjdź i sprawdź naszą wiosenną modę i jeszcze więcej. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
Jak święta kocham, wybieram Kaufland. Od 26 do 29 marca zrób zakupy za minimum 99 zł z Kaufland Card i zyskaj kupon 60 zł na zakupy za minimum 299 zł od 1 do 8 kwietnia, bo w Kauflandzie każdy z nas oszczędza. Szczegóły i wykluczenia na kaufland.pl/Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
Idziemy do Żabki po promocję?
Przecież byliśmy wczoraj.
Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
Wielka moc codziennych okazji. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup próbki prażynki wszesnacki 55-80 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,50. Żabka, uwolnij swój czas.
Nowy sezon i nowa para butów? A może dwie? Świetnie się składa. W TCC kup dwie pary i zyskaj 20% za każdą. Super kolekcje od Guess, Nine West, Gino Rossi, Reebok, Adidas i innych znanych marek czekają w CCC 20% taniej. Sprawdź szczegóły w regulaminie.
Gutek Film przedstawia Tajny Agent. Nominowana do 4 Oscarów. Gangsterska opowieść z epickim rozmachem. Tajny Agent. Znany z serialu Narcos, Wagner Moura. Jako ostatni sprawiedliwy w skorumpowanym świecie. Lepszego thrillera w tym roku nie zobaczysz. Tajny Agent. Już w kinach.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Ceny paliw powinny pójść w dół. Tak uważa Sejm, który jednogłośnie uchwalił ustawę umożliwiającą ministrowi finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia. Taka obniżka ma być wprowadzana na czas niezbędny do ograniczenia skutków wojny na Bliskim Wschodzie. Rząd chce, aby rozwiązania zaczęły obowiązywać w ciągu tygodnia. Potrzebne są jeszcze zgoda Senatu i podpis prezydenta. Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka Volker Türk wezwał Stany Zjednoczone do zakończenia śledztwa w sprawie ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie, do którego doszło 28 lutego, czyli pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Komisarz zaapelował też, żeby USA ujawniły wyniki tego dochodzenia. Najmłodszy premier w historii Nepalu, 35-letni raper Balendra Shah, został zaprzysiężony na szefa rządu. Jego Narodowa Partia Niezależna odniosła zdecydowane zwycięstwo w wyborach zorganizowanych po krwawych jesiennych protestach młodzieży, które obaliły poprzedni gabinet. Inżynier budownictwa i raper noszący pseudonim sceniczny Balen stał się twarzą pokolenia Z, sprzeciwiającego się korupcji elit starszego pokolenia.
12.21, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest profesor Grzegorz Makowski, ekspert Forum Idei Fundacji Batorego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
Mała korekta, już od dawna nie Fundacja Batorego, tylko Szkoła Główna Handlowa.
Odnotowuję, chociaż mam poczucie, że powinienem był odnotować może nawet wcześniej. Krzysztof Chorwat, przed chwilą w informacjach TOK FM mówił o przyjętych przez Sejm przepisach dotyczących obniżenia cen paliw. Chodzi o obniżenie VAT-u z 23 do 8%, obniżenie akcyzy do poziomu najniższego możliwego w Unii Europejskiej, a także wprowadzenie maksymalnych cen paliw. O 14 nadzwyczajne posiedzenie Senatu, który ma te przepisy przyjąć. No i teraz wiem, że chcemy tych przepisów jak najszybciej. Też kupuję benzynę, nawet jakbym nie kupował, to tak jak my wszyscy jestem czuły na punkcie cen w sklepach, a rzeczy do sklepów trzeba jakoś dowieźć, trzeba wyprodukować, do tego też są potrzebne paliwa. Ale kurczę, jeżeli mieliśmy pretensje o to, że przyjmowane były na przykład ustawy dotyczące sądownictwa za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w ogromnym tempie, to chyba powinniśmy zgłosić pretensje również teraz, czy nie?
No tak, tylko trochę to była inna sytuacja. Bardziej to mi przypomina sytuację z przyjmowaniem po nocach również ustaw tak zwanych antycovidowych, bo no, sądownictwo to był jednak taki przygotowany plan i oczywiście wdrażany bardzo na prędce, bo chodziło o to, żeby jak najszybciej wejść do tego systemu i go zabetonować. Natomiast no, COVID spadł na nas trochę tak jak ta wojna, nawet może trochę bardziej nagle. No i wówczas również przyjmowano ustawy bez konsultacji, bez rozpoznania, jakie to może mieć efekty uboczne i tak dalej, i tak dalej. Tu również. No i cóż, no to jest bardzo zła praktyka, tym bardziej, że jednak w przeciwieństwie do COVID-u, gdzie musieliśmy się zamknąć po prostu, bo to też była taka decyzja polityczna, decyzja rządu, no to tutaj wydaje mi się, że jednak wciąż mimo tych nacisków opozycji trochę czasu na refleksję mogłoby jeszcze być i może na opracowanie innych działań i też wskazanie skutków ubocznych, bo tak jak pan mówi, no prywatnym kierowcom trochę to ulży, ale czy to będzie miało jakiś efekt istotny, ekonomiczny? Niekoniecznie, bo ci, którzy dostarczają różne produkty, żywność, są przedsiębiorcami i tak to paliwo od VAT-u odliczają. Więc...
Tak, oni odczują obniżkę akcyzy, ale też siłą rzeczy na przykład wpływ na ceny w sklepach może być tak mniejszy. Opowiadamy o tym.
Też tak.
Opowiadamy o tym chociażby w EKG w TOK FM o 14.40 do tematu tych obniżek. Z punktu widzenia ekonomicznego wrócimy. Ale może są pewne sytuacje wyjątkowe, albo może są przepisy na tyle proste, że tutaj nie ma czego czytać. Ja do nich zajrzałem. To nie są bardzo długie ustawy.
Nie, no to nie są oczywiście, ale efekt tych ustaw może być długofalowy, więc moim zdaniem należałoby się jednak nad tym pochylić i wsłuchać właśnie w głos ekonomistów, a nie przyjmować to na pych kolanem. No ale to ja mówię tak z punktu widzenia racjonalnego ustawodawcy, który powinien ważyć różne racje właśnie. No ale powiedzmy sobie szczerze, no to działanie jest podyktowane polityką tylko i wyłącznie i presją opozycji, która, prawda, tu już narzeka, że za wolno, że oni od miesiąca już mieli ten projekt i tak dalej, i tak dalej.
No i opinii publicznej też.
Opinii publicznej, ja szczerze mówiąc, aż tak bardzo chyba jeszcze nie, ale na pewno no, to będzie budowało taki obraz sprawczości rządu i przyjazności do tych kierowców przede wszystkim, czy w ogóle do ludzi, no więc no, to jest populizm po prostu, powiedzmy sobie szczerze, no ale tak to jest z polityką. No. Szkoda, mówię to z żalem, ale no tak.
Może to ma jeszcze jeden niekoniecznie pozytywny efekt polegający na tym, że zaczynamy się troszeczkę na te pospieszne, niekonsultowane prace znieczulać.
No, my już jesteśmy od dawna znieczuleni niestety jako społeczeństwo. Tym bardziej, że nawet za bardzo się nie domagamy, żeby ten proces legislacyjny był bardziej otwarty, dostępny, bardziej racjonalny. I no tak, no, a jak nie ma presji społecznej na to, no to rządzący robią co chcą. No, całe szczęście ogólnie patrząc na całokształt rządzenia tej ekipy, no nie ma jednak aż tak... aż tak złych praktyk, jak to było za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Są pewne porównania. Ja już w Fundacji Batorego, jak wspomniałem, nie pracuję, ale jestem członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji, które działa przy Fundacji Batorego. W zeszłym roku, pod koniec roku, pojawił się kolejny raport forum. Tam możemy sobie zobaczyć, w jakim kierunku to zmierza. W sensie jakości procesu legislacyjnego troszkę jest lepiej, ale to nie jest tak, że tak jak pan redaktor wspomniał, jakoś społecznie jesteśmy na to wyczuleni i że rządzący mają jakąś szczególną chęć do poprawiania jakości stanowienia prawa. Niestety.
Bardzo dziękuję. Profesor Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był gościem TOK 360. W Sejmie przegłosowane Teraz do Senatu na godzinę 14 trafiają przepisy dotyczące obniżenia cen paliw. Efekt, zapowiada premier, ma być taki, że przed świętami ceny na stacjach benzynowych spadną mniej więcej o złoty 20, to dzięki obniżce VAT-u z 23 do 8%, redukcji akcyzy oraz wprowadzeniu maksymalnej ceny detalicznej. Więcej na ten temat w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w zakładce między innymi EKG, tam chociażby rozmowa Rafała Hirsza z porannego EKG z Piotrem Kaliszem, głównym ekonomistą banku City Handlowy, ale ten temat wróci też w TOK FM z innej strony, nawet w EKG. 12.27. Adamowska. A gościem TOK 360 jest Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej, prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po zarzutach dotyczących przekroczenia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej, które w opolskiej prokuraturze usłyszał burmistrz Trzebnicy Marek Długozima, gminą kieruje zastępczyni burmistrza Krystyna Haładaj. Długozima został zatrzymany wczoraj, przewieziony na przesłuchanie do prokuratury w Opolu. Biorąc pod uwagę pierwszy odcinek podcastu Mała Władza na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm, to chyba nie było szczególne zaskoczenie zatrzymanie Długozimy.
No, nie było zaskoczenie. Zresztą ja pokazuję karierę burmistrza w tym odcinku Małej Władzy, ale moim przewodnikiem, proszę pamiętać, jest Daniel Długosz, redaktor naczelny Nowej Gazety Trzebnickiej, który opisuje działania burmistrza od bodaj 10 albo więcej lat i tam naprawdę bardzo, bardzo źle się działo przez lata. No też pamiętajmy, że jakie dość kuriozalne dostał zarzuty, kuriozalne w tym sensie, co on robił. Dostał zarzuty burmistrz Długozima, chodziło o robienie inwestycji za publiczne pieniądze na prywatnych drogach. To jest rzeczywiście ewenement. Drugie zarzuty dotyczyły tego, że brał nagrody, znaczy przyznawał nagrody i brał od tego procent. To niestety jest dość częsty, dość powszechny proceder w samorządach. Ale skąd się w ogóle wzięła ta historia i to zatrzymanie i zarzuty? Tam jest prowadzone wielowątkowe śledztwo od bardzo dawna. Ono dotyczy między innymi sprzedaży nieruchomości bliskim po zaniżonych cenach, nieprawidłowości przy hali sportowej, gruntów przejętych od KOWR-u. A 11 marca tego roku sąd skazał dwie urzędniczki ratusza za wystawienie fikcyjnych faktur. I te urzędniczki podczas procesu mówiły wiele o nieprawidłowościach. I pewnie stąd się właśnie wzięło takie już przesilenie, czyli możliwość postawienia zarzutów burmistrzowi. No oczywiście burmistrz wydał oświadczenie wczoraj, że on czuje się niewinny i na pewno dowiedzie przed sądem swojej niewinności. No ale przecież takie oświadczenia w każdej sytuacji władza samorządowa wydaje, bo zawsze powtarza, że jest niewinna.
Ale to, no właśnie, to te zeznania urzędniczek tak zadziałały, no bo mam wrażenie, że troszeczkę w tej sprawie mogło mieć miejsce takie zjawisko pod hasłem wszyscy wiedzieli, trochę musiało zająć, zanim burmistrza spotkała wycieczka do Opola wymuszona.
No tak, to prawda. Wszyscy wiedzieli. Zresztą Daniel Długosz opisywał te rzeczy, które burmistrz robił. Tam była też taka historia, że prokuratura prowadziła postępowanie bodaj 3 albo 2 lata temu, jeszcze za czasów PiS-u, i już miała stawiać zarzuty i w ostatnim momencie decyzją kogoś z góry śledztwo przeniesiono do innej prokuratury i ta inna prokuratura musiała się zapoznać z dokumentami. No ewidentnie było to granie na zwłokę, ale teraz się zmieniło i chyba już takich możliwości burmistrz Długozima nie ma.
A jak burmistrz Długozima reagował na prasową krytykę?
Ja się próbowałem z nim do podcastu umówić. Generalnie burmistrz Długozima przyjmuje taką strategię, jak wielu samorządowców, czyli po prostu nie rozmawia z dziennikarzami, ma swoje media. On wydaje słynną już chyba na całą Polskę gazetę samorządową, w której czasami trafia się 50-60 jego zdjęć na 32 albo 48 kolumnach. Wydaje to w nakładzie kilkunastu tysięcy w miejscowości, która ma kilkanaście tysięcy mieszkańców. No i po prostu taką ma taktykę. Nie rozmawia, nie wchodzi w polemiki związane z zarzutami, udaje, że nie ma tematu, a wszystko, co chce powiedzieć mieszkańcom, mówi przez własne media, które finansuje z samorządowych pieniędzy.
To te własne media finansowane z samorządowych pieniędzy są też kluczem do jego wyborczych sukcesów?
To się przykłada. Oczywiście po to samorządowcy wydają takie media, żeby wpływać na wyborców i też po to, żeby, jakby to powiedzieć, niwelować przekaz, który pojawia się w niezależnych mediach dotyczących działalności. Więc jakiś efekt to musi mieć.
Dużo jest jeszcze takich historii jak ta strzepnicy w samorządach?
No ostatnio coś się wysypuje. No Częstochowa, tak? Pamiętamy oskarżenie i zarzuty wobec prezydenta Mateja Szczyka, który zresztą dostał zarzuty za coś podobnego, za tak zwane stołkowe, bo prokuratura twierdzi, że on przyznawał pracę i za to przyznanie pracy, za zatrudnienie brał po prostu pieniądze. Zobaczymy, jak to się przed sądem obroni, ale no, takich rzeczy się też ostatnio pojawia. Powiem szczerze, że ja mam jakieś przekonanie, że CBA się uaktywniło w tej sprawie, ponieważ została przygotowana ustawa, żeby CBA zlikwidować. Może to mieć jakiś związek. Tak mi coś tam świta.
A, że to CBA się popisuje, mówiąc, tak. Może to nie jest właściwe
uaktywnia.
Słowo.
Uaktywnia.
Właśnie, bo też no, słusznie wyłapać. Pomyślałem, że może dwukadencyjność ma jakieś znaczenie, ale w sumie dwukadencyjność raczej takich burmistrzów zrzuciłaby ze stołka.
No, zrzuciłaby wszystkich, którzy rządzą powyżej dwóch kadencji. No, ja też powiem szczerze, ja takie sprawy traktuję jako argument za dwukadencyjnością, bo pamiętajmy, że burmistrz Długozima rządzi od 2006 roku, czyli to będzie 20 lat. No i jak rozmawiałem z Danielem Długoszem, to on opowiadał, że pierwsza kadencja wyglądała okej, w drugiej dopiero się zaczęło coś tam złego dziać, no a dopiero w następnych kadencjach to już się ten worek rozsypał, więc to też jest dowód na to, że dwukadencyjność się by przydała. Miejmy nadzieję, że nie zostanie zniesiona.
Bardzo dziękuję. Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej, prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, był gościem TOK 360. Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Opolu postawili burmistrzowi Trzebnicy, Markowi Długozimie, zarzuty przekroczenia uprawnień. Ich zdaniem doprowadził m.in. do inwestycji finansowanych z miejskich pieniędzy, które służyły celom prywatnym, w tym jego celom prywatnym. Burmistrz Trzebnicy do winy się nie przyznaje. Gminą nie kieruje. Gminą kieruje zastępczyni burmistrza Krystyna Haładaj. A więcej o Marku Długozimie w podcaście Mała Władza na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. A więcej o KSeF-ie w magazynie KG już za chwilę. Wojciech Kowalik,
dzień dobry. Tak jest. 5 dni zostało do absolutnej rewolucji w życiu polskiego biznesu, czyli do tego momentu, w którym krajowy system e-faktur obejmie również te mniejsze firmy, no bo od lutego obejmuje te duże. One wystawiają faktury, ci mniejsi odbierają przez KSeF. No od 1 kwietnia także ci mniejsi już będą musieli przez KSeF faktury wystawiać. W związku z tym ostatnia prosta, co na tej ostatniej prostej firmy powinny zrobić, żeby w miarę lekko w tę rewolucję wejść, i właśnie o tym porozmawiamy po 12.40 w EKG.
Bo ta rewolucja chyba, nie mówię, że idzie ciężko, ale lekko to też chyba by było za dużo.
Zwłaszcza jej początki szły trochę po grudzie, no i tutaj problem przede wszystkim był z systemem i dostępem do tego systemu, no jak to z państwowymi systemami bywa.
Wojciech Kowalik i EKG już za chwilę, tuż po informacjach TOK FM, która o 12.40. TOK 360 wraca o 13.00 z Przemysławem Pozowskim razem, nie tylko o meczu.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład telewizor Samsung 65 cali Neo QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4599 zł. Teraz za 4199. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
pani Goździkowa, gdyby nie pani...
I Etopiryna.
Wielkanoc wyglądałaby inaczej.
Te zakupy, porządki, głowa mnie rozbolała.
A ja już myślałam, że wszystko będzie na mojej głowie.
Na szczęście Etopiryna mi pomogła.
Dziękujemy.
Spokojnych świąt, pani Goździkowa.
I bez bólu głowy.
Goździkowa przypomina na ból głowy Etopiryna.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16.20. W Radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
SOS. Renigast SOS.
Uwaga, uwaga. Do wszystkich jednostek. W przypadku nagłego ataku zgagi, weź Ranigast SOS. Powtarzam, Ranigast SOS.
SOS. Ranigast SOS.
Wyrób medyczny Ranigast SOS błyskawicznie neutralizuje zgagę i zwalcza refluks, a dodatkowo chroni błonę śluzową żołądka. Ranigast SOS. Nic nie działa szybciej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą